Epifaniczny tom 17, rozdział 7. Dzień sądu. Pogląd wyznaniowy, różne znaczenia słowa sąd, jako pouczenie, jako próba, jako karanie w celu poprawy, jako wydanie wyroku, długość dnia sądu, tożsamość dnia sądu i tysiąclecia, inne dni sądu, potrzeba dnia sądu, charakter sędziów, typy dnia sądu, jego rezultaty, jego radosne oczekiwanie. Siódmym głównym celem tysiąclecia i powrotu naszego Pana, podanym w rozdziale pierwszym, jest wypróbowanie całej rodziny ludzkiej w zakresie okazania się godnymi lub niegodnymi uzyskania życia wiecznego oraz wydanie w każdym przypadku ostatecznej decyzji. W niniejszym rozdziale podamy na ten temat wiele dodatkowych szczegółów. Obecny, wyznaniowy pogląd na ten wielki dzień sądu może być wyrażony następująco: pod koniec czasu, w towarzystwie aniołów i zmarłych świętych, przy wstrząsach natury, dzięki którym zostaną otworzone groby, a wszechświat unicestwiony, Chrystus przybędzie w swym drugim adwencie, jadąc na literalnym obłoku, objawiając się w świecącym ciele fizycznemu wzrokowi wszystkich narodów. Według tej teorii, będzie trąbił na trąbie tak głośno, by słychać go było na całej ziemi, budząc 20 miliardów zmarłych, dzieląc ich na dwie klasy, stawiając jedną z nich po prawej stronie, a drugą po lewej, i posyłając ich wszystkich, z wyjątkiem stosunkowo nielicznych, którzy będą żyli w tym czasie, z powrotem do tego samego miejsca, z którego przyszli, nielicznych do miejsca wiecznego szczęścia, bardzo wielu na wieczne męki. Według tej teorii, wszystkich tych rzeczy należy spodziewać się w okresie jednego dnia o długości 12 lub 24 godzin. Delikatnie mówiąc, pogląd taki jest bardzo prymitywny. Na przykład, z powodu kulistości Ziemi, jak ci żyjący w odległości tysięcy kilometrów, czy to przy biegunach, czy przy antypodach, mogliby zobaczyć jego samego czy też literalny obłok, na którym ma on rzekomo przybyć? W jaki sposób w ogóle mogliby ujrzeć Chrystusa swym naturalnym wzrokiem i przeżyć? 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 16. Skoro w czasie ostatniej wojny huk artylerii, który nie był słyszany dalej niż 80 kilometrów, niszczył bębenki w uszach ludzi znajdujących się w pobliżu, jakże głośną musiałaby być trąba, by słychać ją było na całej ziemi, i by nie popękały przy tym bębenki w uszach tych, którzy znajdowaliby się w odległości 19 tysięcy kilometrów lub więcej od tego miejsca? Co więcej, jeśli, jak naucza ta teoria, każdy jest nieomylnie osądzany w chwili śmierci, po co ponownie sądzić ogromną większość, skoro nie ma możliwości odwrócenia poprzedniej decyzji? W jaki sposób okres 24 godzin mógłby wystarczyć do zrealizowania ogromnego dzieła unicestwienia wszechświata, obudzenia wszystkich zmarłych, zgromadzenia przed tronem ludzi żyjących w odległości od kilkuset do 20 tysięcy kilometrów, wysłuchania słownej relacji z ich uczynków, przeanalizowania istoty i jakości tych uczynków, rozdzielenia 20 miliardów istot na dwie grupy, jedną po prawicy, a drugą po lewicy, a następnie posłania ogromnej większości z nich na wieczne męki, a małej mniejszości do wiecznego szczęścia. Gdy zbadamy te rzeczy w świetle Biblii, rozumu i faktów, z pewnością dojdziemy do wniosku, że w teorii tej, tak powszechnie wyznawanej, tak przerażająco zobrazowanej w sztuce i tak majestatycznie ilustrowanej muzyką i poezją, musi być coś zasadniczo niewłaściwego. Co więcej, niezgodnie z prawidłowymi zasadami interpretowania, teoria ta oparta jest na dosłownej interpretacji przypowieści, takich jak o owcach i kozłach, czy symboli, takich jak ten z objawienia i tym podobne. Prawdopodobnie najgorszym złem tej teorii jest jednak ograniczone znaczenie, jakie nadaje ona słowu sąd w odniesieniu do rodzaju pracy, jaka będzie cechować ten dzień. Według takiego poglądu dzień sądu oznacza dzień wyroku lub, jak nazywają to niektórzy, dzień sądu ostatecznego, natomiast zarówno biblijne, jak i świeckie użycie tego słowa bardziej skłania się ku szerszemu znaczeniu słowa sąd niż tylko wydanie wyroku. To prawda, że pod koniec procesu sądzenia nastąpi wydanie wyroku. Będzie ono jednak poprzedzone innymi zarysami tego procesu. Różne znaczenia słowa sąd. Nawet w codziennym języku słowa sąd używamy w szerszym znaczeniu niż wyrok. Używamy go w odniesieniu do mądrości, wiedzy, na przykład gdy chcemy komuś powiedzieć, by postępował zgodnie z odpowiednią wiedzą i zdrowym rozsądkiem, mówimy rozsądź to. Także gdy chcemy wypróbować konia pod względem prędkości, siły lub wytrzymałości, lub gdy testujemy jakiś metal pod względem jego czystości, poddajemy go osądowi eksperta w celu podjęcia decyzji, wyroku co do niego, w zależności od tego, jak wypadnie w tej próbie. Słowa sąd często używamy również w znaczeniu karcenia kogoś poprzez karanie, na przykład mówimy o sądzeniu przez Boga narodów, gdy spada na nie kara. Tak więc wracając do Biblii, stwierdzamy, że używa ona słowa sąd na różne sposoby w odniesieniu do dnia sądu. Hebrajski czasownik zwyczajowo używany w Starym Testamencie przy omawianiu dnia sądu, zawierający myśl sądzenia to szafat, od którego pochodzi rzeczownik miszpat, sąd. Odpowiedni czasownik grecki zwyczajowo używany w Nowym Testamencie w tym znaczeniu to krino, ja sądzę, od którego pochodzą dwa rzeczowniki, krisis i krima, które są używane na oznaczenie dzieła związanego z dniem sądu. Stwierdzamy, że hebrajski czasownik szafat oraz grecki czasownik krino mają cztery znaczenia, po pierwsze, uczyć, instruować, pouczać, po drugie, próbować w odniesieniu do charakteru w powiązaniu z możliwością uzyskania wiecznego życia, po trzecie, karać w celu poprawy, oraz, po czwarte, wydać wyrok. Hebrajski rzeczownik miszpat oraz grecki rzeczownik krisis mają te same cztery znaczenia w formie rzeczownikowej, grecki rzeczownik krima posiada natomiast tylko znaczenie wyroku. Pokrótce zbadamy niektóre z wersetów zawierające te słowa, na podstawie czego z łatwością dostrzeżemy prawdziwość tych definicji. Sąd jako pouczenie. Po pierwsze, wykażemy, że szafat, miszpat, krino i krisis zawierają pierwsze z czterech przed chwilą przedstawionych znaczeń: uczyć, instruować, pouczać, lub nauka, instrukcja, pouczenie. Sądy, miszpatim, liczba mnoga od miszpat, pańskie są prawdziwe, a przy tym i sprawiedliwe. Porządliwsze nad złoto i nad wiele najwyborniejszego złota, i słodsze nad miód i nad plaster miodowy, o jak są słodkie słowa Twoje, nauki, podniebieniu memu. Nad miód są słodsze ustom moim. Psalm 119, werset 103. Gdybyśmy rozumieli sądy tego wersetu w znaczeniu wyroków, a następnie rozumieli te wyroki jako wiecznej męki, czy byłyby one słodkie? Sługa też Twój bywa oświecony przez nie, pouczenia Pana ostrzegają nas przed grzechem i jego skutkami, Psalm 119, werset 11. A kto ich przestrzega, odnosi zapłatę wielką. Psalm 19, wersety od 10 do 12. Fragment ten bardzo wyraźnie dowodzi, że jednym ze znaczeń sądu jest pouczenie. Równie jasny w tym temacie jest Psalm 25, wersety 8 i 9. Dobry i prawy jest Pan, przeto drogi naucza grzeszników. Poprowadzi cichych w sądzie. Paralelizm następnego zdania pokazuje, jakie jest znaczenie prowadzenia cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. Podobnego dowodu dostarcza Psalm 106, werset 3. Błogosławieni, którzy strzegą sądu, błogosławieni są, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, werset 28. Gdyby jednak sąd oznaczał tutaj wyrok, a wyrok byłby skazaniem na wieczne męki, z pewnością strzegliby go oni, lecz w jaki sposób byliby tym błogosławieni? Pan napełni Syjon, Kościół, sądem, prawdą i sprawiedliwością. Izajasza, rozdział 33, werset 5. Dostrzegamy to także w Izajasza, rozdziale 56, wersetach 1 i 2. Strzeżcie sądu, a czyńcie sprawiedliwość, praktykujcie prawdę i sprawiedliwość. Błogosławiony człowiek, który to czyni. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, werset 28. U Izajasza w rozdziale 42, wersetach od 1 do 4 znajdujemy wspaniały opis pouczania ludzi przez Mesjasza w następujących słowach. Oto sługa mój, polegać będę na nim, wybrany mój, którego sobie upodobała dusza moja. Dam mu ducha swego, on sąd, pouczenie, prawdę, narodom wyda. Nie będzie wołał ani się nie będzie wywyższał, ani nie będzie słyszany na ulicy głos jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu dymiącego nie dogasi, tak łagodnym będzie jego sposób nauczania i pomagania, ale sąd, pouczenie, wyda według prawdy. Nie zniechęci się ani nie ustanie, dokąd nie wykona, zwycięsko nie ustanowi, sądu, prawdziwej nauki, na ziemi. Porównajmy to z Ewangelią Mateusza, rozdziałem 12, wersetami od 18 do 20. U Ezechiela w rozdziale 22, wersecie 2 można zauważyć, jak bardzo wyraźnie określenie sądzić oznacza nauczać, synu człowieczy. Czy osądzisz to krwawe miasto? Pokaż mu, naucz go, obwieść mu, wszystkie obrzydliwości jego. Jednym z najlepszych sposobów rozpoznawania znaczeń słów jest zwrócenie uwagi na słowa, z którymi są one porównywane i kontrastowane. Izajasza, rozdział 59, wersety 4, od 8 do 11 i od 13 do 15. Daje nam tego wspaniały przykład w odniesieniu do terminów sądzić i sąd. Nikt nie woła o sprawiedliwość, ani nikt nie sądzi, szafat, dosłownie, naucza, za prawdą. Wprost przeciwnie, ufają w próżności, błędzie, a mówią, nauczają, kłamstwo, fałszywe doktryny. Drogi pokoju, prawda jest drogą pokoju. Przypowieści Salomonowe, rozdział 3, werset 17. Nie znają i nie ma sądu, doktrynalnej prawdy, na drogach ich, nie znają drogi pokoju właśnie dlatego, że brakuje im sądu, prawdy. W miejsce prostych ścieżek prawdy, ścieżki swe sami pokrzywili, wypaczyli, każdy, kto po nich chodzi, nie zna pokoju. Dlatego, dla kontrastu będącego wynikiem nauczanych przez nich błędów, oddalił się sąd, prawda doktrynalna, od nas, a nie dochodzi nas sprawiedliwość, czekamy na światłość, prawdę, a oto, dla kontrastu, ciemność, mieszanina prawdy i błędu, na jasność, jasną prawdę, ale w ciemności, błędzie, chodzimy, dla kontrastu. Macamy ściany jako ślepi, a jakobyśmy oczu nie mieli. Potykamy się w południe jako w nocy, a wszystko z powodu braku sądu, doktrynalnego pouczenia. Wystąpiliśmy i kłamaliśmy, nauczaliśmy błędów, Panu. Zmyślaliśmy i wypowiadali z serca swego słowa kłamliwe. Tak, w wyniku tego, że się sąd, prawda, naopak odwrócił, został wypaczony. A prawda padła na ulicę. Jakże mocno porównania i kontrasty tego fragmentu dowodzą, że sądzić przede wszystkim oznacza pouczać, a sąd przede wszystkim oznacza pouczenie, prawdę. To samo pokazuje grecki Nowy Testament w odniesieniu do krisis, sądu, oraz krino, ja sądzę. Dla każdego z nich podamy jeden przykładowy tekst. Biada wam, nauczeni w piśmie i faryzeusze obłudni. Bo dajecie dziesięcinę z mięty i zanyżu i z kminu, najmniejsze z nasion, a opuszczacie poważniejsze rzeczy w zakonie, boskim słowie, sąd, krisis, prawdę doktrynalną, i miłosierdzie, właściwy stosunek do bliźniego, i wiarę, właściwy stosunek do Boga, innymi słowy, zaniedbali oni uczenia i praktykowania głównych rzeczy boskiego słowa. Te, poważniejsze rzeczy, mieliście czynić, a tamtych, dawania dziesięciny z mniej poważnych małych rzeczy, nie opuszczać. Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 23. Z kontrastu, jaki nasz Pan czyni tutaj między doktryną, sądem, a praktykowaniem, miłosierdzia i wiary, łatwo możemy zauważyć, że krisis między innymi oznacza doktrynalne pouczanie. Kolosensów rozdział 2 wersety 16 i 17 to fragment dowodzący, że krino oznacza, ja nauczam, niechaj was tedy nikt nie sądzi, krino, nie poucza was, że obowiązują was przepisy mojżeszowe, dla pokarmu, albo dla napoju, albo z powodu święta, albo nowiu miesiąca, albo sabatów, które są cieniem, dobrych, rzeczy przyszłych. Co ujawniła dotychczas nasza analiza? Z pewnością następującą rzecz, że pierwsze znaczenie słów używanych do opisu rzeczy dokonywanych przez Pana w sądzeniu to instruować, nauczać prawdy, pouczać. Tak więc pierwszym dziełem Pana w dniu sądu, gdy będzie On sądził jednostki, będzie uczenie ich prawdy, Ewangelia Jana rozdział 17 werset 17, Objawienie rozdział 20 werset 12. Sąd oznacza także próbować. Po drugie, słowa związane z procesem sądu mają jednak i drugie znaczenie, to jest próbować. Według Pisma Świętego, próby takie oznaczają doświadczanie charakteru poprzez próbowanie. Jak podaje Pismo Święte, próby te trzeba przejść w celu zakwalifikowania się do wiecznego życia. Jakuba rozdział 1 wersety od 2 do 4 i 12, 1 Piotra rozdział 1 werset 7. A zatem poza otrzymaniem w dniu sądu doktrynalnego pouczenia, kiedy to każda księga biblijna będzie otworzona przed oczami zrozumienia całego świata, Objawienie rozdział 20 werset 12, ludzie otrzymają sposobność udowodnienia wśród prób, czy są godni, czy niegodni wiecznego życia. Spójrzmy na niektóre wersety wskazujące, że proces sądu obejmuje próbowanie charakteru w celu zakwalifikowania wiernych do wiecznego życia i objawienia niewiernych jako zasługujących na wieczną śmierć. Sądź, próbuj, doświadczaj mnie, Panie. Boć ja w niewinności mojej chodzę, i dlatego jestem przygotowany na próbę, a Panu ufając, nie zachwieję się, nie popadnę w grzech w czasie próby. Spróbuj mnie, Panie. I doświadcz mnie, wypław ogniem nerki, motywy, moje i serce moje. Werset ten dowodzi, że sądzenie dokonuje się przez badanie, próbowanie i doświadczanie charakteru poprzez różne doświadczenia życia. Albowiem miłosierdzie Twoje jest przed oczyma moimi, znam Twoją prawdę, której poznanie jest pierwszym procesem sądu, a, Po pouczeniu a przed próbą jako drugą częścią procesu sądu, chodziłem w prawdzie Twojej. Psalm 26 wersety od 1 do 3. Fragment ten pokazuje, że w procesie sądu ludzie najpierw są pouczani, po czym otrzymują szansę rozwijania charakteru zgodnie z tym doktrynalnym pouczeniem. Następnie, po wysiłkach lub braku wysiłków rozwijania dobrego charakteru, są próbowani w drugiej części procesu sądu. Psalm 139 wersety 24 i 25 jest dosyć podobny, a nawet jeszcze jaśniejszy w potwierdzeniu drugiej części procesu sądu. Wyszpieguj mnie Boże, przez próbujące doświadczenia życia, a poznaj serce moje, spraw, by w tych próbach okazał się mój prawdziwy charakter, doświadcz mnie, a poznaj myśli moje. I obacz, jeśli droga odporności jest we mnie, przez te próby objaw moje wady, tak abym mógł je usunąć, a, wśród takich doświadczeń, prowadź mnie drogą wieczną, bym w wyniku tego mógł uzyskać życie wieczne. Jeremiasza rozdział 11 werset 20 wyraźnie wskazuje, że próbowanie jest częścią procesu sądzenia. O, Panie zastępów, który sprawiedliwie sądzisz, a doświadczasz nerek i serca. Jeremiasza rozdział 20 werset 12 podaje tę samą myśl. Drugi Tesaloniczan rozdział 1 wersety 4 i 5, używający słowa krisis, jest wyraźnym dowodem drugiego znaczenia procesu sądu. My sami chlubimy się w was we zborach Bożych z waszej cierpliwości i wiary we wszelkich prześladowaniach waszych i w uciskach, które znosicie. Ich doświadczenia składały się z prześladowań i ucisków, wśród których cierpliwością i wiarą manifestowali oni swą wierność, i w ten sposób odpowiednio znosili te próby. Co, fakt ich wierności w tych próbach, jest jawnym dowodem sprawiedliwego sądu, krisis, doświadczenia, próby, Bożego, który udzielał ich właśnie po to, abyście godnymi byli uznani Królestwa Bożego, dla którego też cierpicie. Powyższe wersety w zupełności wystarczają jako dowód tego, że druga część procesu sądu składa się z doświadczeń, prób, udzielanych w celu kwalifikowania ludzi do wiecznego życia. Sąd jako karanie w celu poprawy. Po trzecie, według znaczeń, jakie Biblia nadaje słowom opisującym proces sądu, trzecim znaczeniem tego procesu jest karanie, chłostanie w celu poprawy, zreformowania tych, którzy w czasie swych prób nie postępują dobrze, lub tych, którzy postępują w nich źle. Na dowód zacytujemy jeden fragment ze Starego i jeden z Nowego Testamentu, gdy się sądy, kary, Twoje odprawiają na ziemi, natychmiast karząc czyniących zło, sprawiedliwości uczą się obywatele okręgu ziemskiego. Izajasza rozdział 26 werset 9. Werset ten dotyczy tysiąclecia, w czasie którego czynienie zła będzie zatrzymywane na etapie podjęcia wysiłku jego popełnienia, co będzie dokonywane przez karanie wymierzane człowiekowi pragnącemu czynić zło. Fragment ten nie tylko nazywa takie karanie sądami, lecz stwierdza także, że zrealizuje ono zamierzony cel, reformę czynicieli zła. Wersetem Nowego Testamentu, który zacytujemy w tym miejscu, jest 1 Koryntów rozdział 11 wersety 31 i 32. Gdybyśmy się sami rozsądzali, krytykowali i poprawiali, nie występuje tutaj słowo krino, nie bylibyśmy sądzeni, krino, karani przez Pana. Lecz gdy sądzeni, krino, bywamy, od Pana bywamy karani, co dowodzi, że sądzić oznacza także karać, co czyni Pan wobec nas w celu przeprowadzenia w nas reformy i zachowania przed utratą wiecznego życia, abyśmy ze światem nie byli potępieni. Wersety te dowodzą, że w procesie sądu istnieje trzeci element, karanie, które jest wymierzane w celu reformy. Sąd jako wydanie wyroku. Po czwarte, ostatnią częścią procesu sądu jest wydanie wyroku. Po udzieleniu niezbędnego pouczenia w celu umożliwienia rozwinięcia ducha Pana, do czego stworzone zostaną odpowiednie sposobności, oraz po przejściu niezbędnych prób w celu objawienia charakteru, czemu towarzyszyć będzie karanie ku reformie, proces sądu musi dobiec końca, którym będzie podjęcie decyzji w oparciu o postępowanie danej jednostki, życie lub śmierć, w zależności od przypadku. Kilka tekstów dowiedzie, że hebrajskie i greckie słowa mishpat, shafat, krisis i krino oznaczają także wyrok, oraz że krima również oznacza wyrok. Najpierw użyjemy fragmentu, w którym występują krino i krima, nie sądźcie, krino, nie skazujcie, abyście nie byli sądzeni, skazani. Albowiem jakim sądem, krima, wyrokiem, sądzicie, krino, skazujecie, takim sądzeni będziecie, skazani. Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety 1 i 2. Ewangelia Jana rozdział 7 werset 24 dowodzi, że krisis może oznaczać wyrok, nie sądźcie, nie skazujcie, według widzenia, ale sprawiedliwy sąd, krisis, wyrok, sądźcie. Piąta Mojżeszowa rozdział 1 werset 16 to fragment jasno dowodzący, że szafat oznacza wydanie wyroku, i rozkazałem sędziom waszym. Sądźcie sprawiedliwie, wydawajcie sprawiedliwe wyroki, między mężem i między bratem jego. W psalmie 17 wersecie 2 słowo miszpat jest bezpośrednio przetłumaczone jako wyrok, przypis tłumacza, czynią tak wszystkie polskie przekłady z wyjątkiem Biblii Gdańskiej, koniec przypisu tłumacza. Dowiedliśmy zatem biblijności wszystkich czterech definicji hebrajskich i greckich słów tłumaczonych jako sądzić i sąd. Tak więc czasowniki szafat i klino znaczą, po pierwsze, nauczać, po drugie, próbować charakter pod względem bycia godnym życia, po trzecie, karać w celu reformy, oraz, po czwarte, wydać wyrok. Podjąć decyzję w zależności od tego, w jaki sposób wykorzystane zostały pouczenia, próby i kary związane ze sposobnością uzyskania życia. Podobnie stwierdziliśmy, że rzeczowniki mishpat i krisis, kolejno pochodzące od tych czasowników, mają te same znaczenia w formie rzeczownikowej. Stwierdziliśmy, że krima oznacza wyrok, lecz nie posiada trzech innych znaczeń, jakie mają pozostałe wyjaśniane tutaj słowa. Prowadzi nas to do spostrzeżenia, że określenie dzień sądu nigdy nie jest w Biblii tłumaczeniem wyrażenia dzień krima, dzień wyroku, czy też jak nazywają to niektórzy dzień sądu ostatecznego. Zawsze jest ono tłumaczeniem wyrażenia dzień krisis, to znaczy jest tłumaczeniem słowa, które posiada wszystkie cztery znaczenia. A zatem dzień sądu to dzień, w którym Bóg, sądząc świat w sprawiedliwości, Dzieje apostolskie rozdział 17 werset 31, po pierwsze, usunie spośród ludzi wszystkie błędy, którymi są zwodzeni, i gruntownie pouczy ich w swoim słowie, Objawienie rozdział 20 werset 12, po drugie, wypróbuje ich charaktery pod względem bycia godnymi wiecznego życia, to jest wśród prób udzieli im sposobności udowodnienia, czy nadają się do życia wiecznego, po trzecie, będzie karał ich w celu poprawy, gdy w próbach tych będą czynić zło lub nie będą czynić dobra, oraz, po czwarte, po upływie czasu próby podejmie decyzję na podstawie ich postępowania w okresie próby. Innymi słowy, wyrażenie dzień sądu oznacza możliwość uzyskania wiecznego życia. Tak więc dzień sądu jest dniem zbawienia, nie dniem sądu ostatecznego. Długość dnia sądu. Kolejną rzeczą, która wiąże się z wyznaniowym poglądem na temat dnia sądu i która jest przeciwna Pismu Świętemu, rozumowi i faktom, jest nauka mówiąca, że dzień ten trwa 12 lub też 24 godziny. Kiedy weźmiemy pod uwagę, jak wiele rzeczy ma się dokonać w tym dniu, musimy oczywiście dojść do wniosku, iż jest ono okresem o wiele dłuższym niż 12 czy 24 godziny. Udowodnimy to następująco: na początku tego dnia miała nastąpić ogólnoświatowa wojna, później ogólnoświatowa rewolucja, a następnie ogólnoświatowa anarchia, całkowicie obalając królestwo szatana. Miał nastąpić drugi adwent Chrystusa, zaplanowane było pierwsze zmartwychwstanie prawdziwego Kościoła. Później mają być obudzeni pozostali zmarli i zgromadzeni przed wielkim, białym tronem sądu. Następnie mają być oni uczeni zrozumienia wszystkiego, co znajduje się w Biblii. W celu zakwalifikowania ich do wiecznego życia, otrzymają takie możliwości wśród prób, będą zachęcani do reformy, a jednym ze środków osiągnięcia tego rezultatu mają być kary. Ostateczna, surowa próba ma ich rozdzielić na dwie grupy. Wtedy nastąpi wydanie wyroku, po czym ci po prawicy zostaną nagrodzeni wiecznym życiem, a ci po lewicy zostaną ukarani wieczną śmiercią. Jak rzeczy te mogłyby wydarzyć się w okresie 12 czy 24 godzin? Biblijny program przewidziany na dzień sądu z pewnością nie może być zrealizowany w okresie 12 czy też 24 godzin. Ci, którzy opowiadają się za dniem sądu o 12 czy też 24 godzinach, czynią to bez względu na wydarzenia, jakie wówczas mają nastąpić, wyłącznie dlatego, że jest on nazwany dniem sądu, co według nich jest okresem o 12 lub 24 godzinach. Trzeba przyznać, że okres 12 czy też 24 godzin zwykle nazywany jest dniem, lecz znaczenie takie w żadnym razie nie wyczerpuje istoty terminu dzień. Często używamy go w odniesieniu do dłuższych okresów, na przykład mówimy o dniach Lutra, Waszyngtona, Napoleona, Lincolna i tym podobne. Przez wyrażenie to nie rozumiemy 12 czy też 24 godzin, lecz przedział lat, w czasie których ludzie ci mieli wpływ na bieg wydarzeń. Podobnie Biblia używa terminu dzień w odniesieniu nie tylko do okresów 12 czy też 24 godzin, lecz także w odniesieniu do okresów trwających przez wiele lat. I tak, cały okres twórczy nazywany jest dniem, 1 Mojżeszowa rozdział 2 werset 4, 40 lat doświadczeń Izraela na pustyni nazwanych jest dniem, Psalm 95 wersety od 7 do 10, Jeremiasza rozdział 31 werset 32, także okres gniewu, którym kończy się wiek Ewangelii, nazywany jest dniem pomsty, Izajasza rozdział 61 werset 2, wiek Ewangelii, który już trwa ponad 1900 lat, również nazywany jest dniem. 2 Koryntów rozdział 6 werset 2, Żydów rozdział 3 wersety 13 i 15, podobnie wiek żydowski, który trwał 1845 lat, Izajasza rozdział 65 werset 2, Rzymian rozdział 10 werset 21, stwierdzamy także, że wiek tysiąclecia, okres o 1000 lat, Pismo Święte nazywa dniem, Izajasza rozdział 11 werset 10, rozdział 25 werset 9. Widzimy zatem, że fakt, iż Pismo Święte nazywa okres sądu dniem sądu, w żadnym wypadku nie dowodzi, iż musi to być okres 12 lub 24 godzin, ponieważ Biblia używa tego terminu w odniesieniu do dowolnego okresu. Ponieważ wydarzenia, które mają nastąpić w dniu sądu, nie mogą zaistnieć w okresie 12 czy 24 godzin, zgodnie z biblijnym zastosowaniem słowa dzień, powinniśmy szukać dłuższego okresu trwania dnia sądu. Tożsamość dnia sądu i tysiąclecia. Z 2 Piotra rozdziału 3 wersetów od 7 do 12 dowiadujemy się, iż Biblia naucza, że dzień sądu jest okresem 1000 lat. We fragmencie tym święty Piotr mówi, werset 7, o okresie sądu jako o dniu sądu. W wersecie 8 przestrzega nas, abyśmy nie zapominali, że dzień boskiego czasu trwa 1000 naszych lat. Po stwierdzeniu długości naszego czasu trwania, dnia boskiego święty Piotr wyjaśnia, werset 9, iż fakt ten tłumaczy, że według ludzkiego sposobu patrzenia na czas Bóg długo zwleka z realizacją swego planu, przez co wydaje się być ludziom bardzo powolny. W wersetach 10 i 12 Piotr nazywa dzień sądu dniem Bożym i dniem Pańskim, dla którego, werset 8, 1000 naszych lat stanowi jeden dzień. Widzimy zatem, iż werset ten uczy, że dzień sądu jest okresem 1000 lat. To, że dzień sądu trwa 1000 lat widoczne jest z innego biblijnego faktu, to jest, że dzień sądu i królestwo tysiąclecia są tożsame. 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1 dowodzi tego wykazując, że Jezus będzie sądził umarłych w trakcie swego królestwa. Ewangelia Łukasza rozdział 22 wersety 29 i 30 oraz Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 28 także potwierdzają to poprzez fakt, że w trakcie panowania wierni apostołowie, siedząc na tronach, co nastąpi w tysiącleciu, będą sądzić Izrael. Potwierdza to także Abdiasza rozdział 1 werset 21, dowodząc, że święci będą sądzić niewybranych dlatego, że królestwo będzie Pana. To Mesjasz jako król, a więc panujący Mesjasz będzie wykonywał sprawiedliwość i sąd na ziemi. Jeremiasza rozdział 23 wersety 5 i 6, rozdział 33 wersety od 14 do 16. To właśnie wtedy, gdy Król, Chrystus, będzie panował w sprawiedliwości, będzie odprawiany sąd, Izajasza rozdział 32 werset 1. Tysiącletnie panowanie naszego Pana jest także pięknie opisane jako okres sądu. Psalm 72 wersety od 1 do 4. Odsyłamy do pozostałej części tego psalmu jako dalszego opisu tego faktu. Skoro według tych wersetów tysiąclecie i dzień sądu są tożsame, i skoro ten pierwszy jest okresem trwającym 1000 lat, objawienie rozdział 20 wersety 4 i 6, to także dzień sądu jest okresem 1000 lat. Tymi dwoma sposobami dowodzimy zatem, że dzień sądu jest okresem tysiącletnim. Po pierwsze, święty Piotr bezpośrednio mówi o nim jako o okresie 1000 lat, oraz, po drugie, jest on tożsamy z tysiącleciem, okresem 1000 lat. Skoro dzień sądu jest okresem tysiącletnim, oznacza to, że będzie oczywiście wystarczająco dużo czasu, by dokonać wszystkich tych rzeczy, które na ten czas przewiduje Biblia, rzeczy, które jak zauważyliśmy nie mogą się dokonać w ciągu dnia o 12 czy 24 godzinach. Biblijnie dowiedliśmy zatem, że dzień sądu i tysiąclecie są jednym i tym samym okresem i że trwają 1000 lat. Ich tożsamość pomaga nam jeszcze bardziej zrozumieć istotę i cel dnia sądu. Bardzo dobitnie dowodzi ona, że dzień sądu nie jest dniem sądu ostatecznego, lecz dniem zbawienia. Skoro są one identyczne, w wszystko, co będzie się działo w dniu sądu, będzie się działo w tysiącleciu. A jakie są niektóre z rzeczy, które będą miały miejsce w dniu sądu? Na początku tego dnia Chrystus wraca na ziemię i budzi wszystkich umarłych. A zatem, na początku tysiąclecia Chrystus powróci na ziemię i wzbudzi wszystkich zmarłych. I odwrotnie, wszystko co będzie się dziać w tysiącleciu, będzie się dziać w dniu sądu. A co będzie miało miejsce w tysiącleciu? Szatan będzie związany, uwięziony, jego królestwo obalone, królestwo Chrystusa założone, Kościół stanie się jego oblubienicą, on stanie się drugim Adamem, a ona drugą Ewą, drugim ojcem i matką rodziny ludzkiej. Usuną oni wszelkie następstwa klątwy. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 24 do 26 i wprowadzą dobre rzeczy w celu reformy i podniesienia ludzkości, uwolnienie od klątwy oraz błogosławieństwa restytucji zostaną zaoferowane wszystkim ludziom na ziemi. Oznacza to, że ci zmarli, którzy nie dostąpili przywileju stania się wybranymi, po powrocie z grobu na początku dnia sądu, tysiąclecia, otrzymają możliwość uzyskania zbawienia przez restytucję, która będzie działać w tysiącleciu. Tak więc w dniu sądu na ludzkość obficie spłyną wszelkie tysiącletnie błogosławieństwa Boga, co dowodzi, że dzień sądu jest dniem zbawienia, a nie dniem sądu ostatecznego. Oddajemy za to Bogu cześć. Inne dni sądu. Jeszcze lepiej ocenimy charakter dnia sądu, jeśli będziemy pamiętać, że były już inne dni sądu. Na przykład, dzień sądu był w ogrodzie Eden dla rodzaju ludzkiego w Adamie. Jak sobie przypominamy, w tym dniu sądu na próbie do życia byli nasi pierwsi rodzice. Zauważamy także, że w tym dniu sądu Adam i Ewa najpierw zostali pouczeni odnośnie tego, co mogą robić, a czego nie wolno im robić. Zauważamy ponadto, że po otrzymaniu tego pouczenia szatan wystawił na próbę ich posłuszeństwo, gdy upadli w tej próbie, zostali skazani na śmierć, niewieczne męki, z którego to powodu śmierć przechodzi na nas dziedzicznie. 1 Mojżeszowa rozdział 2 werset 17, rozdział 3 werset 19, Rzymian rozdział 5 wersety 12 i od 15 do 19, 1 Koryntów rozdział 15 wersety 21 i 22. Także w czasach Starego Testamentu Bóg dał dzień sądu wybrańcom Starego Testamentu, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi i tym podobne, próbując ich wiarę i posłuszeństwo. Wiele wersetów zacytowanych w poprzednich częściach tego rozdziału to potwierdza, szczególnie takie miejsca jak Psalm 19 wersety od 9 do 11, Psalm 25 wersety 8 i 9, Psalm 26 wersety od 1 do 3, Jeremiasza rozdział 11 werset 20. W tym dniu sądu ludzie ci byli pouczeni, próbowani, chłostani w celu poprawy, a ostatecznie wydano na nich wyrok, a wierni za swą wiarę i posłuszeństwo otrzymali dobre świadectwo, Żydów rozdział 11 wersety 4, 5, 16 i 39. Co więcej, po przyjściu naszego Pana odbywa się Dzień Sądu w odniesieniu do wybrańców wieku Ewangelii, 2 Tesaloniczan rozdział 1 wersety 4 i 5. W tym dniu sądu, tak jak we wszystkich innych, występują cztery procesy: pouczenie, próba, karanie i wyrok. Przed ostatecznym końcem wieku Ewangelii rozstrzygnięty zostanie każdy indywidualny przypadek wszystkich tych, którzy w tym okresie znaleźli się na próbie. Wówczas wierni Starego Testamentu i wierni wieku Ewangelii, po odpowiednim przejściu próby zostaną użyci przez Boga jako drugorzędni sędziowie pod zwierzchnictwem Chrystusa do prowadzenia procesu sądu wobec świata. 1 Koryntów rozdział 6 werset 2, Izajasza rozdział 32 werset 1. Te trzy dni sądu, pierwszy z nieszczęśliwym skutkiem dla Adama, a przez dziedziczność i dla całej ludzkości, drugi i trzeci pomyślny dla wiernych z klas wybranych i katastrofalny dla niewiernych z tych klas, bardzo pomogą nam w odpowiednim zrozumieniu istoty i celu Dnia Sądu Świata, Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 31, Psalm 72 wersety od 1 do 4. Potrzeba Dnia Sądu. Ktoś może jednak zapytać, po co światu kolejny Dzień Sądu, skoro upadł on podczas swojego pierwszego Dnia Sądu, który przechodził, będąc w biodrach Adama w raju. Odpowiadamy, że Bóg z pewnością nie był niesprawiedliwy potępiając wszystkich w biodrach Adama, ponieważ jest on prawy w swych wszystkich dziełach i drogach. Objawienie rozdział 15 wersety 3 i 4. Potrzeba sądu dla świata wynika raczej z miłości Boga i okupowej ofiary Chrystusa spłacającej dług Adama i ludzkości w jego biodrach, dostarczającej zadośćuczynienia za potępienie ciążące nad światem. Konieczność kolejnego dnia sądu dla świata nie wynika ze sprawiedliwości Boga, ponieważ sprawiedliwość całkiem słusznie potępiła ludzkość i całkiem słusznie pozostawiła ją w potępieniu. Jednak miłujące serce naszego Boga, współczujące biednej, upadłej i zatraconej ludzkości, żarliwie pragnęło podniesienia z upadku wszystkich, którzy by tego pragnęli. Dlatego pod kierunkiem mądrości boska miłość oddała sprawiedliwości swego jednorodzonego syna na śmierć jako zastępcę za Adama i wszystkich znajdujących się w jego biodrach. Aktem tym dostarczyła okupu za życie ludzkości, który był zarówno zadowalający dla boskiej sprawiedliwości, jak również odpowiadał dążeniom jego miłości do ratowania wszystkich chętnych i posłusznych z rodzaju ludzkiego. A zatem, tak jak wszyscy bez swojej winy zostali potępieni w biodrach jednego i otrzymali to potępienie prawem dziedziczenia, gdyż Adam nie przekazał im doskonałego życia, jako że takowego nie posiadał, lecz przekazał śmierć, na którą został skazany, i która działała w nim, zanim spłodził jakiekolwiek potomstwo, tak bez ich zasługi miłość Boga dostarczyła zasługi, zastępcy Adama i rodzaju ludzkiego, Jezusa, który, po doświadczeniu na własnej osobie wyroku wydanego na Adama i rodzaj ludzki oraz po utracie na ich rzecz praw życiowych, ratuje ich od tego wyroku, by przez wiarę i posłuszeństwo mogli oni stać się jego dziećmi i odziedziczyć od niego doskonałe życie. Dlatego Bóg wyznaczył dzień sądu, aby przez proces sądu świat mógł dostąpić sposobności uzyskania życia od Chrystusa jako życiodawcy i Zbawiciela, Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 31, Rzymian rozdział 5 wersety 15, 18 i 19, 1 Koryntów rozdział 15 wersety 21 i 22. Charakter sędziów. Charakter sędziów w dniu sądu świata będzie gwarancją, że w procesie sądu dawane będą ludzkości korzystne próby. Głównym sędzią będzie nasz Pan Jezus. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 31, Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 31, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1. Z jednej strony jego wierność Bogu oraz zasadom prawdy i sprawiedliwości, dochowana nawet wśród cierpienia aż do śmierci, a z drugiej strony jego niesamolubna miłość do świata, która skłoniła go do złożenia w ofierze swego życia za jego wyzwolenie, dostatecznie gwarantują, że będzie on wierny, miłosierny i pomocny dla wszystkich, wspierając posłusznych w wychodzeniu z ich upadłego stanu. Fakt, że wierni starożytni i młodociani godni jako ziemscy sędziowie oraz wierna oblubienica Chrystusa i wielka kompania jako niebiańscy sędziowie doświadczalnie skosztowali degradacji i utrapień grzechu oraz trudności walki z nim, jest wystarczającym świadectwem ich kwalifikacji, współczucia i służby w podnoszeniu tych, którzy wtedy znajdować się będą w takim samym upadłym stanie, w jakim wybrani znajdowali się w tym życiu. Sędziowie tacy z pewnością używać będą tyle miłosierdzia i wierności, ile okaże się niezbędne do zachęcenia do poprawy wszystkich tych, którzy będą współpracować w dziele dźwigania siebie z upadku. A zatem charakter sędziów gwarantuje, że Dzień Sądu zapewni światu wszelką pomoc w dokonywaniu reformy. Typy związane z Dniem Sądu. W Piśmie Świętym Pan dostarczył nam przykładów sędziów w Izraelu, którzy w swych osobach i dziełach są typem osób i dzieł sędziów tysiąclecia. Mamy tu na myśli Księgę Sędziów, gdzie, jak widzimy, urząd i dzieło sędziów zostały przewidziane do wyzwalania Izraela od wrogów i zagwarantowania mu pomyślności. Nie byli to zwykli ludzie, którzy siedzieli w sądach i badali dowody przeszłego postępowania, a następnie zgodnie z nimi wydawali wyroki. Byli to wyznaczeni przez Boga pomocnicy i wyzwoliciele ludu. Na przykład w Sędziów rozdziale 3 wersetach od 7 do 11 czytamy, że Izraelici czynili zło przed Panem, który za karę oddawał ich uciskającym wrogom. Gdy jednak pokutowali, wzbudził dla nich wyzwoliciela, Otoniela, który sądził ich, to jest panował nad nimi, prowadził ich do boju z wrogami i wyzwalał, pokonując nieprzyjaciół i zapewniając swojemu ludowi wielką pomyślność. Nie jest to tylko historia, lecz również typ, który rozumiemy następująco, jak Izraelici przed zejściem na złe drogi znajdowali się w łasce Boga, tak rodzaj ludzki przed grzechem Adama i Ewy w Edenie, pozostawał w łasce Boga. Jak grzeszący Izrael był oddawany swym ciemiężcom, tak grzeszący Adam i rodzaj ludzki zostali oddani arcyciemiężcom, grzechowi, błędowi, śmierci i grobowi. A także jak Izrael przez cierpienie z rąk swych ciemiężców odzyskiwał rozum i pokutował, tak ogromne rzesze ludzkości z powodu cierpień towarzyszących klątwie odzyskają rozsądek i będą pokutować. Jak Bóg wzbudził Otoniela, imię to oznacza potężny mąż Boży, na wyzwoliciela Izraela od jego ciemiężców, tak wzbudził klasę Chrystusa, potężne narzędzie Boga, na wyzwoliciela świata ludzkości od grzechu, błędu, śmierci i grobu. Jak Otoniel jako sędzia, władca Izraela poprowadził ich do boju i wyzwolił od wrogów, a następnie udzielił pokoju i pomyślności, tak klasa Chrystusa jako sędzia, władca świata poprowadzi go do boju i wyzwoli od jego wrogów, grzechu, błędu, śmierci i grobu, a następnie udzieli mu wiecznego odpoczynku i pomyślności. W ten sposób, używając typów Biblii, niebiański Ojciec ukazał naszym umysłom to, co rozumie przez Dzień Sądu, jego sędziów, ich dzieła i osiągnięcia. Rezultaty Dnia Sądu. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 25 wersetach od 31 do 46 znajduje się krótki opis rezultatów procesu sądu. Werset 31 pokazuje drugi adwent naszego Pana z jego wiernymi aniołami, posłańcami. Następny werset mówi: W jaki sposób gromadzi on przed swym tysiącletnim tronem wszystkie narody, czyniąc je, jako król, swymi poddanymi. Potem mamy krótki opis dzieła dzielenia ich na dwie klasy. Ci, którzy w okresie tysiąca lat zreformują swoje serca i życie, usuną z nich zło i napełnią miłością do Boga i człowieka. W miarę upływu lat w coraz większym stopniu będą zdobywać Jego łaskę, to znaczy będą stawiani po Jego prawicy, na miejscu łaski. Natomiast ci, którzy nie będą reformować swego serca i życia, pozostawiając w nich zło, w miarę upływu lat będą popadać w Jego niełaskę, to znaczy będą stawiani po Jego lewicy. Werset 33. Ci, którzy będą reformować się w szczerości serca, są odpowiednio zobrazowani w podatnych na naukę owcach. Natomiast ci, którzy nie będą reformować się szczerze, są zobrazowani w upartych kozłach. Ci, którzy będą trwać w postawie cichości jak owce wobec swego pasterza i króla, otrzymają ziemię jako swoje dziedzictwo królestwa. Werset 34. Natomiast ci, którzy będą trwać w postawie uporu jak kozły wobec pasterza króla, zostaną zniszczeni we wtórej śmierci, która obrazowo jest przedstawiona w tej przypowieści jako ogień. Wersety 41 i 46. Ponieważ ogień niszczy, Bóg używa go do zobrazowania zniszczenia przez wtórą śmierć. Objawienie rozdział 20 werset 14, rozdział 21 werset 8. Figuralne owce usłyszą, że swą nagrodę otrzymują za czynienie dobra, a pasterz król uzna, że to, co uczyniły jego najmniejszym braciom. Wybrańcy są jego największymi braćmi, aniołowie są jego mniejszymi braćmi, a niewybrani są jego najmniejszymi braćmi, uczyniły jemu. Gdy jego najmniejsi bracia będą odczuwać głód i pragnienie chleba i wód życia, a oni będą je zaspokajać, będą to czynić dla Jezusa. Gdy jego najmniejsi bracia będą obcy dla ludu Bożego, nadzy, bez przykrycia sprawiedliwości, chorzy od grzechu i w więzieniu grobu, a oni będą pokazywać im, w jaki sposób stać się częścią ludu Bożego, będą pomagać w okrywaniu ich nagości i niesprawiedliwości szatami zbawienia. Gdy będą ich odwiedzać w chorobie grzechu, przywracając do fizycznego, umysłowego, moralnego i religijnego zdrowia, i gdy będą odwiedzać ich w grobach modląc się do Pana o ich powrót ze stanu śmierci, będą czynić te rzeczy dla Pana w Jego najmniejszych braciach. Innymi słowy, ci, którzy pod koniec tysiąclecia znajdą się po prawicy Pana, w Jego pełnej łasce, będą tymi, którzy wykorzystali sposobności tysiąclecia do napełnienia swego serca boską miłością, a swego życia uczynkami wyrażającymi boską miłość, pomagając swym bliźnim w powracaniu ze skutków klątwy. Pan oceni te czyny tak, jak gdyby uczynione zostały jemu. Stąd ich wielka nagroda. Natomiast tych, którzy nie napełnią swego serca boską miłością, a życia służbą boskiej miłości na rzecz innych, jako symboliczne kozły spotka zupełnie inny los. Nie będą oni udzielać chleba ani wody życia spragnionym, nie będą poświęcać swego czasu, by pomagać stać się ludem Bożym tym, którzy są obcymi wobec Boga, nie będą okrywać pozbawionych sprawiedliwości szatami zbawienia, nie będą odwiedzać schorowanych grzechem i nie będą próbować leczyć ich lekarstwem Słowa Bożego, nie będą zanosić modlitw wiary za powrót zmarłych z grobu. Innymi słowy, choć zmuszeni do unikania jawnego grzechu, spędzą te tysiąc lat w samolubstwie. Gdy nadal będą trwać w tym samolubnym postępowaniu, coraz bardziej będą popadać w niełaskę Chrystusa, co w przypowieści pokazane jest przez umieszczanie ich po jego lewicy. Spotka ich wtóra śmierć, symboliczny ogień, który zniszczy symboliczne kozły. To, że ogień ten reprezentuje zniszczenie, widoczne jest z faktu, że także diabeł będzie do niego wrzucony, werset 41, jego ostatecznym przeznaczeniem ma być unicestwienie. Żydów rozdział 2, werset 14. Innymi słowy, tak teraz, jak i wówczas dobrzy uzyskają wieczne życie, a źli wieczną śmierć, werset 46, Rzymian rozdział 5, werset 21, rozdział 6, werset 23. Dzień oczekiwany z radością. Całe Pismo Święte naucza, iż dzień sądu jest okresem, który powinien być z największą radością wyczekiwany przez cały świat, chociaż Pismo prorokuje także, że z powodu zaślepiającego skutku grzechu i błędu wielu będzie obawiać się nadejścia tego dnia. Biblia uczy nas jednak, że gdy przeminie już ucisk, jaki go wprowadzi, wszyscy rozpoznają jego uszczęśliwiający i dobroczynny charakter. Pismo Święte oświadcza, iż oczekiwanie to powinno być bardzo radosne, Psalm 96, wersety od 10 do 13, Psalm 98, wersety od 1 do 9. Prosimy wszystkich o przeczytanie tych i innych psalmów dotyczących tego tematu i przekonanie się, jak każda istota z osobna i wszystkie klasy razem wzięte, o których symbolicznie mówią te fragmenty, zachęcane są do radosnego oczekiwania tego szczęśliwego dnia. Naprawdę jest to szczęsny dzień, jest to bowiem dzień Pana i Chrystusa, dzień leczenia i zdrowia, dzień radości i zadowolenia, dzień zbawienia i wyzwolenia, dzień chwały dla Najwyższego Boga i pokoju na ziemi ludziom dobrej woli, dzień nadziei i połączenia, dzień prawdy i sprawiedliwości, dzień reformy i naprawy, dzień od dawna oczekiwany i wymodlony, dzień, który będzie świadkiem całkowitego upadku szatana oraz wszystkiego tego, co z nim się wiąże, jak również pełnego triumfu Boga i wszystkiego tego, co się z nim wiąże. Słusznie zatem możemy modlić się, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja na ziemi, tak jak jest w niebie. O Panie, spełnij to w imieniu Jezusa i przez Jego zasługę. Wykazaliśmy już ścisły związek między celami powrotu naszego Pana a celami tysiąclecia. Kończąc niniejszy rozdział, kończymy naszą szczegółową analizę siedmiu głównych celów powrotu Pana i tysiąclecia. Ufamy, iż wszyscy zostali pobłogosławieni, zachęceni i podniesieni na duchu przez to studium i że we wszystkich obudziło ono jeszcze silniejsze pragnienie spełnienia się tych wspaniałych wydarzeń. Jakże właściwe jest zatem, by w następnych rozdziałach tej książki zbadać wersety dotyczące sposobu powrotu naszego Pana, jego różne etapy i dzieła, jakie mają się w nich dokonać, jak również związane z tym znaki i proroctwa. Wszystkie rzeczy nowe. Świat jest stary wiekami, lecz nie ta starość mu głowę pochyla, smutek chwyta za serce, gdyż tak wielu już umarło. Posępny akord jego pieśni pomieszał rosę i łzy, wszystko stworzenie wespół wzdycha, jak długo jeszcze nim wszystko nowym się stanie? A jednak świat ten jasnym uśmiechem słońca, łaskawe niebo chce ubłogosławić, o! Jakże lepszy będzie ten, w którym sprawiedliwość mieszka. Chrystus na sąd przybywa. Szczęśliwy czas. Ustanie zło, umilknie wszelki spór i wszystkie dzwony niebios zabrzmią melodiami pokoju. Nie będzie w nowej ziemi miejsca na nic, co stary ten rujnuje świat. Ziemia nie będzie więcej przeklęta, żadne zło nie splami jej nowych narodzin. Nie wzdychajcie wszyscy o złamanych sercach, już świta wasza obietnica, bowiem ten, który na tron zasiada, mówi, oto wszystko nowym czynię. Opłakujemy zmarłych, lecz powstaną. Zagubionych, a jednak się odnajdą. Och, ludzkie serce z łatwością by pękło, gdyby nie święte słowo. Przygasłe oczy, spójrzcie w górę. Smutne serca, radujcie się. Widokiem tęczy boskiej obietnicy, przy wtórze proroczego głosu, oto wszystko nowym czynię.